Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak Rafał powiedział, dzisiaj rozpoczniemy poznawanie nowego listu, Nowego Testamentu. Będzie to list do Efezjan. Pewnego jesiennego wieczoru postanowiłem przejść się po szkole, bo chciałem sprawdzić, co się dzieje. Zapytacie mnie, co się może dziać wieczorem w szkole, szczególnie, że była to szkoła podstawowa. Ale działo się wiele, dlatego że wynajęliśmy tą szkołę na nasz wyjazd młodzieżowy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. I szkoła na czas naszych wyjazdów zupełnie się zmienia. Nie jest podzielona na uczniów i nauczycieli. Nie jest podzielona na tych, co się uczą i tych, co pracują. Można powiedzieć, że szkoła na czas naszego wyjazdu w ogóle nie jest podzielona. Dlatego, że wszyscy mają równe prawa i obowiązki. Jeżeli jest wywieszony grafik dyżurów w sprzątaniu toalet, to nie ma osoby, którą to ominie. Na naszych wyjazdach nie widać też żadnej hierarchii. Tak? Jeżeli ktoś by przyszedł i zobaczył to zjawisko, jakim jest nasz wyjazd młodzieżowy, to nie zorientuje się, nie zobaczy żadnej hierarchii, że ktoś jest ważniejszy od kogoś. Za to na naszych wyjazdach można doświadczyć czegoś, co nazywamy wspólnotą. Kiedy spacerowałem tego wieczoru od klasy do klasy, to zauważyłem jednak pewną różnicę między nami. Mianowicie stawałem w drzwiach każdej klasy zaciekawiony, o czym chłopaki rozmawiają. To już był wieczór, już było po całym programie, po spacerze wokół zamku, więc wszyscy już raczej byli w swoich salach. Więc przechodziłem od sali do sali, żeby posłuchać, o czym rozmawiają. I ponieważ większość z nich to byli ludzie młodsi ode mnie, język, którego używali, nie był dla mnie do końca zrozumiały. Działa też to oczywiście w drugą stronę. Czasami jestem bardzo zaskoczony tym, co powstaje w głowie słuchacza pod wpływem słów, których używam, na przykład w czasie wykładu. Postanowiłem więc zrobić pewien test. Zapytałem drogą elektroniczną grupę młodych ludzi z naszej wspólnoty, z czym kojarzy im się słowo Kościół. Chodziło mi o pierwsze skojarzenie, pierwszy obraz, który pojawia się w ich głowie, kiedy słyszą to słowo, Kościół. Odpowiedzi były bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że 80% zapytanych ewidentnie chciało odpowiedzieć tak, żeby nie zrobić mi przykrości. Czyli nikt, prawie nikt nie powiedział wprost, jaki obraz się pojawił w jego głowie, bo myśleli, że będzie mi przykro, jak nie powiedzą, że to jest Kościół, prawda? Że to jest ten obraz. Więc prosiłem powtórnie i dopytywałem o pierwszy obraz, który pojawił się w ich głowie. Jaka była wtedy już prawdziwa odpowiedź? Kościół Mariacki, tak? Wielka, monumentalna budowla. I tak jest. Tak jest w moim pokoleniu, jak się okazuje, bo widzicie, kto stoi naprzeciwko mnie, ale także w młodszych pokoleniach zadajesz takie pytanie, co to jest Kościół. Pierwszy obraz, który pojawia się w głowie, jest to budynek, zazwyczaj Kościół Mariacki w Krakowie. Więc ja mówię pewne słowo, Kościół. To słowo ma swoje znaczenie, ale w głowie słuchaczy pojawia się pewien obraz. I nie zawsze do końca jesteśmy pewni, jaki pojawia się tam obraz. Za słowami, których używamy, stoją różne znaczenia. Problem polega nie tylko na nadawaniu wielkim słowom ich znaczeń, ale także na tym, że za wielkimi słowami stoi coś, czego nie rozumiemy albo nie doświadczamy. I w życiu chrześcijańskim jest wiele takich słów. Jest wiele wielkich słów, ważnych, tylko że albo każdy sobie wyobraża coś innego, kiedy je słyszy, albo wręcz nie rozumie lub nie doświadcza. Dlatego musimy wspólnie pokonać tą przepaść, szukając istoty słowa. Tak jest na przykład ze słowem, którego tutaj użyłem, czyli słowem Kościół. Kościół jest to wielkie słowo, ale pytanie, no, co za nim stoi? Czy gotycka budowla? Wielu tych młodych ludzi, którzy odpowiedzieli na moje pytanie, mówiło, że Kościół jest dla nich jakąś instytucją, że kojarzy im się z władzą. Część mówiła, że jest to rzecz dla nich trudna do zrozumienia. Trochę kojarzy się im na przykład z pojęciem cierpienia, a ogólnie to im się źle kojarzy. Ciekawe, prawda? Młode pokolenie, kiedy słyszy słowo Kościół, to słowo nie ma zbyt wielu pozytywnych konotacji. Raczej kojarzy się negatywnie. A już najciekawszym wnioskiem był wniosek kilku, którzy powiedzieli, Kościół nie kojarzy nam się z Bogiem takim, jakim On jest. Czyli młode pokolenie już odróżnia Kościół ze swoją władzą, a Bóg dla młodego pokolenia to są zupełnie oddzielne rzeczy. Na tej sali jest wiele pokoleń. Używam jednego słowa, słowa Kościół. Każdy nadaje temu słowu jakieś znaczenie. Co więc możemy z tym zrobić? Gdzie szukać odpowiedzi czy definicji słowa, które dla spraw naszej wiary jest bardzo ważne? Z wielkimi słowami jest tak, że ponieważ używamy je bardzo często, to tracą one swoje znaczenie dla nas. Kościół, 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 co to jest? Trudno byłoby napisać dobrą definicję. I ponieważ nie zwracamy już uwagi na wielkie słowa, bo od pokoleń są powtarzane te słowa, słyszymy je całe życie, użyję teraz dwóch słów, które młodsza część wspólnoty nie zna. Czasami używamy słów w innym języku na przykład, żeby na nowo przywrócić znaczenie słowom, których używamy od pokoleń, a gdzieś w międzyczasie ich znaczenie się straciło. Więc jakie będą to słowa? Sola scriptura. Są to łacińskie słowa oznaczające jedynie pismem. I chodzi tutaj o Pismo Święte. Jest to jedna z pięciu zasad protestantyzmu. Głosi, że Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej. Więc jest też dla Kościoła jedynym autorytetem w sprawach wiary i jej praktyki. I tak wierzymy, że Słowo Boże jest wystarczającym źródłem rozstrzygającym o sprawach naszej wiary. Co więc możemy zrobić ze słowem Kościół? Stosując tą zasadę, która leży u podstaw naszej teologii, Słowo Boże wystarczy, by rozstrzygnąć to, co jest dla nas istotne. Dzisiaj istotne jest dla nas tak samo rozumieć to pojęcie, jakim jest Kościół. Słowo Boże wystarczy, żeby tą sprawę rozstrzygnąć, żeby ten obraz, czym jest Kościół, od nowa na podstawie Słowa Bożego namalować. Kiedy zaglądniemy do Nowego Testamentu, to słowo Kościół po raz pierwszy pojawia się w Ewangelii Mateusza. Są to słowa Jezusa, które powiedział do apostoła Piotra. Zobaczmy. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. To jest pierwszy raz, kiedy pojawia się słowo Kościół. Co ono oznaczało wtedy? Zapisane w języku greckim brzmi, popatrzmy, eklezja. To słowo wywodzi się od czasownika ekkaleo, czyli zwoływać. Więc eklezja był to także termin świecki, który oznaczał po prostu zebranie się ludu w jakimś miejscu. W Nowym Testamencie to słowo jest używane w znaczeniu zbioru ludzi, którzy są powołani przez Boga. Więc tłumaczone dosłownie brzmi społeczność wywołanych. Kiedy pisałem zarys wykładu, bo zanim powstanie wykład, biorę czystą kartkę i buduję taki plan, w oparciu o który później będę pracował, więc siedziałem przy biurku, przy którym zazwyczaj siedzi moja żona, i przyszedł mój syn, usiadł mi na kolanach i zapytał: tata, co robisz? Mówię: no, piszę wykład. I pomyślałem, zapytam mojego syna, jak on wyobraża sobie Kościół. Więc zadałem mu to pytanie: synu, czym jest Kościół? Jak odpowiedział? Wspólnota. On jest bliżej do prawdziwego znaczenia słowa Kościół. Kościół oznacza wspólnotę ludzi wywołanych, powołanych przez Boga. Mój syn Leon nie miał jeszcze czasu nasłuchać się, naoglądać tego, co w naszym kraju zazwyczaj stoi za słowem Kościół, stąd jego odpowiedź bardziej precyzyjna niż nasza. Więc Kościół to nie jest budynek, Kościół jest to zbiór ludzi. Jeżeli ludzie wyjdą, Kościoła nie ma. Kościół możemy wspólnie tworzyć, a nie do niego wejść. Aby nadać temu słowu prawdziwego znaczenia, czyli nadać też wartości, bo dla wielu ono dzisiaj niewiele oznacza, tak? Co to jest Kościół. Aby przywrócić wartość tego słowa, czy tej idei, jaką jest Kościół, który jest zamysłem samego Chrystusa, potrzebujemy posłużyć się szeregiem obrazów. Słowa możemy interpretować na różne sposoby, nadawać im różne znaczenia. Łatwiej jest z obrazami. Stąd w naszej kulturze dzisiaj wszystko musi być połączone z obrazem. Więc czeka nas niezwykła przygoda. Będziemy poznawać list do Efezjan, z którego zaczerpniemy prawdziwy obraz Kościoła. Kiedy usłyszałem, że mogę zająć się tą księgą, bardzo się ucieszyłem. Nauka tego listu skupia się właśnie wokół tematu Kościoła i jest naprawdę niezwykła. Dzisiaj popatrzymy na kilka wersetów z pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Na początek zobaczmy werset pierwszy i werset trzynasty. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie. W nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu. W nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. Jak patrzymy na werset pierwszy, naszą uwagę zwróci to, że słowa w Efezie są w nawiasie. W pierwszych manuskryptach nie ma tego miasta wymienionego z nazwy. Prawdopodobnie nazwa miasta Efes była zapisana tylko na zewnętrznej stronie odpisu zwoju, czyli po prostu list miał tam trafić, nie tylko do tego miasta, ale miał tam trafić i z czasem Efes trafił do adresu listu. Więc wszystko wskazuje na to, że apostoł Paweł napisał ten list do kilku wspólnot, dokładnie do trzech wspólnot w jednej dolinie. Efes był jednym z miast, w której ta wspólnota funkcjonowała. Pomimo tych faktów list będziemy nazywać po prostu listem do Efezjan. Z czego składał się Kościół? między innymi w Efezie. Jacy ludzie tworzyli Kościół? Patrząc na nasz tekst i na werset 13, widzimy, że byli to ludzie, którzy usłyszeli Ewangelię i uwierzyli. Kiedy apostoł Paweł podróżował, głosił Ewangelię naprawdę w wielu miejscach. I były takie sytuacje, w których nikt nie uwierzył. Ale były też miejsca, w których wielu uwierzyło i stało się uczniami. Więc ci ludzie z kościoła w Efezie są to ludzie, którzy usłyszeli Ewangelię i uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Kiedy posłuchamy ilustracji nawrócenia młodego pokolenia naszej wspólnoty, często słyszymy słowa: nawrócenie było najważniejszą decyzją mojego życia. Jednak w głowach młodych ludzi powstaje dosyć trudne pytanie. To się zgadza, nawrócenie jest bardzo ważną decyzją, ale co dalej? Przedstawię pewien obraz, a wy mi powiecie, co to jest za sytuacja, dobrze? Dla ułatwienia powiem, że dzieje się to w Stanach Zjednoczonych. Popatrzmy na obraz. Jak myślicie, co się dzieje na tym zdjęciu? Fortis, jest to uczelnia na Florydzie, tak? Co się wydarzyło w życiu tej osoby? Ta młoda dziewczyna odebrała list, w którym się dowiedziała, że dostała się na wymarzone studia, tak? Na wymarzoną uczelnię. Więc to, co się tutaj dzieje na tym zdjęciu, to jest coś niezwykłego, coś, co ją bardzo cieszy. Ale jest to dopiero sam początek. Po prostu zakwalifikowała się. Podobnie jest z nawróceniem. Mówimy, no to jest niezwykłe wydarzenie, najważniejsze dla mnie. Ale to jest dopiero początek. Z czego ta osoba się cieszy? Czy z tej kartki, którą otrzymała? Nie, z tego wszystkiego, co stoi za tymi literami, które tam czyta. Cieszy się z tego, co dopiero nastąpi w przyszłości. Cieszy się z tego, kim będzie przez najbliższe lata, kiedy będzie studentką. Cieszy się z tego, co będzie robić, czego się nauczy, jakie doświadczenie zbierze. I też dalej, jakie drzwi to jej otworzy na jej całą przyszłość. Więc student trzyma w ręce indeks i cieszy się, bo jest studentem, ale jest to dopiero początek. Początek pewnego wyzwania. Początek pewnego zadania, początek pewnej wspólnoty, która panuje tam między ludźmi, początek wielu możliwości, które młody człowiek będzie odkrywał, początek nabywania zdolności, no i w końcu przepustka do innej przyszłości. I podobnie jest z nawróceniem, jest ono najważniejsze w życiu, bo jest nowym startem. Pytanie, co za nią stoi? Młodzi chrześcijanie mówią, usłyszałem Ewangelię, nawróciłem się, to chyba koniec, tak? Co ja mam teraz więcej zrobić? Mam zbawienie, więc jest w porządku. Chodzi o to, że nawet trudno sobie wyobrazić, na czym polega ta droga. Kiedy mówię o studiach, jest to dla nas łatwiejsze, bo mamy wiele takich doświadczeń. Więc co stoi za decyzją nawrócenia? Czy jest to tylko moment w twoim życiu, kiedy powierzasz swoją przyszłość w ręce Boga, zapraszasz Chrystusa do swojego serca? Co więcej? List do Efezjan o tym mówi. Apostoł Paweł wyraża to słowami w wersecie trzecim. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Apostoł Paweł uczy tych ludzi w Efezie i w innych miastach, że Bóg napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. Co to oznacza? Z chwilą nawrócenia Bóg daje człowiekowi dostęp do wszystkich swoich, nazwijmy to na razie, później zabierzemy się za znaczenie tego słowa, dostęp do wszystkich swoich błogosławieństw. Więc Bóg otwiera przed człowiekiem nowy świat, świat swoich możliwości. Kiedy człowiek dostaje się na studia, ma dostęp do wszystkiego, co oferuje uczelnia. Wiele możliwości, by przyswajać wiedzę. Są wykłady, są ćwiczenia, są zajęcia dodatkowe. Jest biblioteka, w której człowiek może zgłębić swoją wiedzę. Są warsztaty. Jest kontakt z profesorami, którzy są o wiele bardziej doświadczeni niż studenci. I to wszystko jest dla kogo? Oczywiście część kadry powie dla nas, tak? Ale wiemy, jakie jest założenie. To wszystko jest stworzone dla młodego człowieka, który na te studia idzie. Kiedy ja studiowałem, to często nie doceniałem tego, jakie mam możliwości jako student. I dopiero po latach zrozumiałem swój błąd, że zmarnowałem pewien potencjał czy pewne bogactwo, które mogłem po prostu wziąć. Bo to, że wszystko jest dla nas stworzone, nie znaczy, że musimy z tego korzystać. Nie znaczy, że musimy już się z tego cieszyć. Po prostu możemy to lekceważyć lub nie doceniać. I po części tak było w moim przypadku. Dzisiaj, kiedy ktoś jest gotowy podzielić się ze mną wiedzą lub doświadczeniem z dziedzin, które mnie interesują, to słucham i notuję w pełnym skupieniu. Wspominałem już wam kiedyś o spotkaniu z pastorami z Brazylii w Tarnowie kilka lat temu. Nigdy w życiu tak szybko nie notowałem. Trzech ludzi, którzy mieli wykłady, na co dzień byli zajęci prowadzeniem wielotysięcznych wspólnot baptystycznych w Brazylii. Byli zajęci nauczaniem w radiu. Dwóch z nich codziennie rano przez 30 minut dyskutowało o sprawach Boga na antenie telewizji. Na co dzień zajmowali się też nauczaniem w seminariach i innymi służbami. I ci ludzie przyjechali tutaj do Europy i w końcu trafili też do Polski i poświęcili nam 3 dni. Mogliśmy słuchać, mogliśmy pytać o ich doświadczenia, o ich metody. Nie mieli innych spraw na głowie. Nie było tak, że ciągle pisali SMS-y albo z kimś rozmawiali. Czyli byli na te 3 dni do naszej dyspozycji. Położyli przed nami za darmo wszystko, co wypracowali w swoim życiu i w swojej służbie. I mówili, proszę, możecie to zabrać. Niewielu z nas, uczestników, w ogóle po coś sięgnęło. Byłem zdziwiony, kiedy koledzy, którzy siedzieli obok mnie, mieli otwarte laptopy. Na jednym był włączony Onet, na drugim był włączony Facebook. Ktoś dał im przed nos wiele lat swojego doświadczenia, wiele wiedzy, którą można w łatwy sposób użyć, ale oni to po prostu zlekceważyli. Pamiętam też fragment wywiadu z Billym Grahamem. Prowadzący wywiad zadał mu pytanie, gdyby pan mógł jeszcze raz zacząć swoją służbę, co zrobiłby pan inaczej? I Billy Graham odpowiedział, gdybym mógł jeszcze raz zacząć moją służbę, mniej bym mówił, a uczył się więcej. Więc jeżeli jesteś osobą nawróconą, to musisz wiedzieć, że masz pełny dostęp do wszelkich błogosławieństw Boga. Wielu chrześcijan odczuwa pustkę. Wielu też wygląda, jakby odczuwało. Nie wiem, czy tak jest. Więc możemy to porównać do tej pustej szklanki. I wielu chrześcijan tak się czuje. Nawrócili się, odpowiedzieli na Ewangelię, zaprosili Chrystusa do życia, a dzisiaj czują się zupełnie puści. Czy tak jest naprawdę? Apostoł Paweł mówi, że to nie jest prawda, że człowiek nawrócony nie jest pusty. Mówi, niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. Czyli apostoł Paweł mówi, nie ma czegoś takiego, jak jesteś nawróconym człowiekiem, że jesteś pusty. To jest pewnego rodzaju złudzenie. Chrześcijanie lubią tak myśleć, że to od nich zależy. Muszę krok po kroczku wypracować tą pełnię. Może raz w miesiącu, na tyle, na ile jestem zaangażowany w sprawy Boga, on będzie troszkę tej pełni tam dolewał. I jak będę stary, to szklanka będzie pełna. To jest teologia, której nie ma w Nowym Testamencie. To jest błędny obraz Boga i mylny obraz życia chrześcijańskiego. Jeżeli dzisiaj się nawróciłeś, to dzisiaj masz dostęp do wszystkich Bożych błogosławieństw. Apostoł Paweł mówi, napełnił nas wszelkim błogosławieństwem. Nie będzie się to działo rozciągnięte w czasie, w latach. Nie będzie dolewał co miesiąc, co spotkanie, co modlitwę, jakkolwiek to chcemy zmierzyć po trochu. To już się dokonało. Więc szklanka wcale nie jest pusta. Jeżeli tak o sobie myślisz, to mylisz się. Mamy pełnię nowych możliwości. Jak student, który dostał się na studia, cieszy się, bo przeczytał w liście, że dostał się na studia i otwarte są przed nim wspaniałe możliwości. Chociaż jeszcze po nic nie sięgnął, chociaż jeszcze nie widział uczelni może, już jest częścią tego czegoś. Więc pytanie nie polega na tym, czy mamy dostęp do Bożych obietnic, do Bożych błogosławieństw. Pytanie trzeba zadać inaczej. Czy z nich korzystamy? Czy gdy student dostaje dostęp do wszystkiego, dostaje indeks, dostaje identyfikator, czy to oznacza, że posiadł już całą wiedzę, dla której zostały studia stworzone? Czy to oznacza, że nabył już umiejętności, nabył doświadczenia, które pozwala mu zająć się jakimś zawodem? Oczywiście nie. Student dostał dostęp. I teraz od niego zależy, czy w ogóle go wykorzysta. Ta dziewczyna ze zdjęcia, która tak bardzo się cieszy, równie dobrze mogłaby zmiąć tą kartkę, wrzucić do kosza i powiedzieć, no ja się tam nie wybieram. Więc można w ogóle nie korzystać z tego, co Bóg dał nam w chwili nawrócenia. Ludzie czują się jak pusta szklanka, bo nigdy nie sięgnęli po to, czym Bóg ich obdarzył, kiedy się nawrócili. Więc nawrócenie nie równa się doświadczanie duchowego życia. To nie dzieje się automatycznie, że nawróciłeś się i teraz już wszystko będzie dobrze, wszystko potrafisz, wszystko chcesz, jest po prostu zupełnie inaczej i nie masz żadnych zmartwień. Nawrócenie nie równa się doświadczania pełni spanowania Ducha Świętego. Człowiek nawrócony jest obdarzony Duchem Świętym, ale wcale nie musi chodzić w Jego pełni. Może nigdy nie chodzić w Jego pełni. Zdarzają się chrześcijanie rozczarowani, którzy nigdy nie sięgnęli po skarby, które ktoś przed nimi rozłożył. Więc nawrócenie otwiera przed nami wiele możliwości. I te możliwości są wspaniałe. Ale ty sam możesz zrobić z nimi, co zechcesz. Możesz to zupełnie zlekceważyć. No ale wtedy będziesz mówił, no, szklanka jest pusta. To jednak nie jest prawda. Jeżeli oddałeś swoje życie Chrystusowi, nie istnieje takie pojęcie jak pusta szklanka. Zostałeś napełniony wszelkim, czyli wszelkim możliwym błogosławieństwem, które Bóg zaplanował dać człowiekowi. Więc kwestia nie jest, czy możemy, czy mamy zdolność. Zdolność mamy. Pytanie jest, czy z tego korzystamy. Kiedy student idzie na studia, i pamiętam, jak było to w moim przypadku, to początki, jeżeli ktoś nie jest bardzo pewny siebie i wygadany, to początki są dość trudne, prawda? Bo nie potrafi korzystać ze wszystkiego, z czego by mógł korzystać. Ale później, w kolejnych latach, kiedy już zrozumie, jak to wszystko funkcjonuje, do czego ma dostęp, jeżeli z tego nie korzysta, to nie może powiedzieć, ja nie wiem jak. Jedyne, co może powiedzieć, to może powiedzieć, ja nie chcę z tego korzystać. Na pierwszym roku studiów miałem teologię, wstęp do teologii Nowego Testamentu. I nie wiedziałem za bardzo, jak się pisze pracę na studiach. Oddałem dwie prace, dostaję je z powrotem, patrzę, niedostateczny. Ja byłem zdziwiony, profesor był zły. Po prostu nie wiedziałem, jak należy to zrobić. Ale kiedy ktoś mi pomógł zrozumieć, jak to powinno wyglądać, siedziałem w bibliotece, czytałem to, co należy, pracę zrobiłem w formie, która jest odpowiednia. Gdybym ten błąd popełniał przez 2 lata i mówił, ale ja nie wiem, jak to zrobić, nikt by mi nie uwierzył. To nie jest to, że nie wiem jak, nie umiem doświadczyć Boga w swoim życiu. Na samym początku można zasłaniać się takim argumentem, no pokaż mi jak, ja nie wiem. Ale po latach jedyna odpowiedź brzmi, nie potrafisz, tylko nie chcesz. Przez jakiś czas możemy mówić, nie potrafię z tego korzystać, co Bóg mi dał w chwili nawrócenia. Ale po czasie oznacza to tylko jedno, że wcale nie chcemy z tego korzystać. Ci z was, którzy byli na studiach, czy są w tym momencie, to widzą uczniów, którzy już nie chcą, tak? To jest pierwszy rok, to jest 2 miesiąc studiów, a już tu jest niewygodnie. No nagle trzeba wkuwać. I co to oznacza, że ktoś nie potrafi? Jak nie potrafi, to ktoś mu pomoże i on się nauczy uczyć. Ale często bywa, że po prostu ktoś nie chce. Ma spektrum możliwości niesamowitych. Jest wiele ludzi, którzy są gotowi mu pomóc przejść ten trudny czas, ale no jemu niewygodnie, to on po prostu nie chce. W całym tym dziele nawrócenia i obdarowania człowieka tymi wszystkim, co Bóg zaplanował nam dać, jest jedna bardzo ważna kwestia, którą potrzebujemy wyjaśnić. Jest ona zapisana pod koniec 3 i 4 wersecie. Przeczytajmy te wersety razem. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Końcówka 3 mówi w Chrystusie. Początek 4 też mówi w Chrystusie, w Nim wybrał nas. Na studia możesz dostać się swoją ciężką pracą. Po prostu bardzo dobrze uczysz się w liceum, dobrze przygotujesz się do matury, test zdany, masz wiele procent, więc wchodzisz na wymarzoną uczelnię. Ponieważ używam tej analogii ze studiami, to musimy zrozumieć, że w tych sprawach, o których tutaj mówimy, o nawróceniu, o doświadczeniu Bożych błogosławieństw, nie ma mowy o czymś takim, że jesteś pilny, coś wypracujesz, dlatego jest ci to dane. Wszystko, co się dzieje w rzeczywistości, którą jest Kościół, jest w Chrystusie i przez Chrystusa. Nasze zasługi, wysiłki nic nie znaczą. Jedyną drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus. Werset 4 często jest interpretowany jako kwalifikacje uczniów Chrystusa, tak? Abyście byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Nawet ojcowie Kościoła w ten sposób pojmowali te prawdy. Prawdziwi uczniowie Chrystusa są nieskalani w swoim postępowaniu, w swoim myśleniu. Jeżeli potrafisz żyć w sposób święty i nieskalany, no to dostajesz się na te studia, dostajesz się do tej grupy, którą nazywa się Kościołem, dostajesz się do grupy, która nazywa się najbliższymi uczniami Chrystusa. Ale apostoł Paweł pokazuje, że to jest nieprawda. I ten werset wcale nie mówi o naszych staraniach czy naszych możliwościach życia świętym życiem. Apostoł Paweł wykazuje, że nasz dostęp do Boga, to, że On już nas w tej chwili widzi jako świętych, bo On nie może mieć kontaktu z czymś, co nie jest czyste, jest drogą, którą dał nam Jezus Chrystus. To przez Jezusa Chrystusa i przez Jego ofiarę jesteśmy tak postrzegani przez Boga, jako doskonali, jako święci i nieskalani przed Jego obliczem. Nie ma to nic wspólnego z naszymi zasługami. Dlatego mówi o tym, że w Jezusie zostaliśmy napełnieni błogosławieństwem, w Jezusie zostaliśmy wybrani, by być w Jego oczach, czyli Boga, oczach nieskalanymi. Błędne założenia chrześcijan często prowadzą do frustracji. Dlaczego chrześcijanin czuje się, że jest pusty? Bo gdzieś jest błąd. Z naszych odkryć wynika, że pierwsze błędne założenie to takie, że Boże działanie w moim życiu jest tylko znikome. Na ile doświadczasz Boga, nie równa się na ile On działa. Według apostoła Pawła Bóg zrobił już wszystko dla ciebie. To już się dokonało. Kiedy się nawróciłeś, obdarzył cię wszystkim, co było potrzebne do zwycięskiego chrześcijańskiego życia. I błędne założenie, że no Bóg trochę działa czasami. Jak się modlę, to On działa, jak nie modlę się, to On nie działa. Jak jestem bliżej Boga, no to dzieją się wspaniałe rzeczy, potem jest trochę gorzej. To nie jest prawda. Szklanka jest pełna. Dostęp do wszystkich Bożych błogosławieństw masz w chwili nawrócenia przez całe swoje życie. I nie musisz na to zasłużyć, bo zrobił to za nas Jezus Chrystus. Drugie błędne założenie odnośnie życia chrześcijańskiego to to, że musimy żyć świętym życiem, by zasłużyć na działanie Boga. Czyli szklanka jest w niej więcej Bożych błogosławieństw, im ja lepiej żyję. To się już dokonało i to w większości z nas dawno temu, że Bóg napełnił. Człowiek mówi, muszę coś zmienić w swoim życiu, muszę żyć inaczej. Tymczasem Paweł uczy, nic nie musisz. Dzięki Chrystusowi Bóg patrzy na nas jako świętych i nieskalanych przed Bożym obliczem. I twoje próby, żeby dzisiaj coś zrobić więcej, żeby mu się podobać, żeby on działał w naszym życiu, są tylko dowodem tego, że myślimy w sposób błędny. To, co zrobił Bóg dla nas, to, co Chrystus uczynił, to już dawno temu się dokonało. O niektórych rzeczach czytamy, że Bóg to zaplanował przed wiekami. Jaki chcesz mieć udział w tym, co już dawno zostało zaplanowane i wykonane? Jedyną mądrą odpowiedzią na to, co Bóg zrobił przez Jezusa Chrystusa, jest wdzięczność Mu za to, co jest. Wdzięczność za to, że każdy, kto na tej sali jest nawrócony, jest pełen Bożych błogosławieństw. Człowiek jednak myśli po staremu. Tak jak mówiąc Kościół, wyobraża sobie stary budynek, tak mówiąc zbawienie, wyobraża sobie, że musi na nie zapracować. Dobrze przedstawia to krótki filmik, który teraz obejrzymy. Zanim go zobaczymy, poproszę, żebyśmy troszkę światło przygasili, dobrze? I potem wrócimy do wykładu. Będą 2 minuty.
Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there.
I tried to live a good life.
Well, let's see how good. This way. Next. File, please.
Okay, I admit it. I did a lot of bad things.
Yes, I see.
But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park.
Mm-hmm.
That should balance out, right?
Let's find out. This way.
That should have balanced out, right? It should have balanced out.
Next. File, please. Impressive.
Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more.
Mm-hmm. And is this your subscription?
I only read the articles. I only read the articles.
Next.
My mom goes to church.
Was baptized as a baby?
Take American Express, right?
Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him.
Hey, wait a minute. That is totally not fair.
That's why it's called grace. Next.
Więc Nowy Testament pokazuje nam Jezusa jako starszego brata, do którego możemy stawać się podobni. I to dokładnie na tym polega ta przygoda bycia Jego uczniem. Na tym, żeby stać się do Niego podobnym. Więc można tego wszystkiego doświadczyć nie na tyle, na ile się musi, tylko na tyle, na ile się pragnie. Kiedy człowiek trafia na studia, to wszystko działa tak, żeby po kilku latach student stał się magistrem. Co oznacza słowo magister? Mistrz, tak? Czyli założenie jest takie. Pomożemy ci, żebyś w jakiejś dziedzinie stał się bardzo dobry. I wszystko w założeniu jest tak skonstruowane, żeby człowiekowi, który wie niewiele, nie ma doświadczenia, który jest laikiem nawet w jakiejś dziedzinie, żeby stał się mistrzem. To jest cel. Pytanie jest, czy student chce tego samego? Czy chce być mistrzem? Jeżeli chce, to będzie współpracował. Zrobi swoje. Jeżeli nie chce, to albo będzie narzekał i mówił, ale to jest trudne, i czuł się ciągle zmuszony, ale muszę się uczyć. Ale skończy te studia, zostanie tym mistrzem, chociaż nie za bardzo był do tego przekonany. No, albo po prostu studia zostawi. I podobnie jest w życiu chrześcijanina. W tym samym wywiadzie z Billym Grahamem na to samo pytanie, co byś zrobił inaczej, gdybyś mógł jeszcze raz zacząć swoją służbę, odpowiedział on, gdybym mógł jeszcze raz zacząć moją służbę, chciałbym poświęcić czas, by stać się bardziej podobnym do Chrystusa. Jak uczniowie mówili do Jezusa, jak go nazywali? Mistrzu, tak? Nauczycielu, mistrzu. Życie chrześcijańskie jest przygodą stawania się takim jak nasz mistrz. Nawrócenie jest dopiero początkiem. I nieważne, jak twoja teczka tych win jest gruba, Chrystus bierze to na siebie. Tylko On może wykonać normy, które Bóg dał. Więc tak jest, że Bóg udzielił nam wszelkich błogosławieństw, dał nam wielkie możliwości. Jezus za to zapłacił. I jako starszy brat jest gotowy poprowadzić nas, czyli być naszym przewodnikiem. Więc możesz stać się do Niego podobny. I to jest istota bycia uczniem Chrystusa. Bóg tego pragnie. Pytanie, czy ty tego chcesz? Bo tutaj sprawa jest o to, nie co musimy w naszym życiu. Jeżeli to, co jest naszym chrześcijańskim życiem, masz wrażenie, że to musisz, to nie ma to większego sensu. Pytanie jest, czego pragniesz? Wtedy zaczyna się przygoda. Jeżeli tak jest, że pragniesz być jak mistrz, to będziesz współpracował. Bóg wszystko, co nam ofiarował już, to będzie wszystko razem prowadziło do tego, że będziemy podobni do Chrystusa. Tak jak studia, kończąc studia, jesteś magistrem, tak będąc w tej szkole, będziesz jak mistrz. Jeżeli będziesz współpracował, to będziesz garściami brał to, co Bóg daje, bo są to rzeczy wspaniałe. Więc o kolejnych rzeczach, które Bóg zrobił dla tych, którzy tworzą Kościół, czyli dla ludzi nawróconych, będziemy mówili na następnym wykładzie z listu do Efezjan, a przed nami spotkanie w kawiarence zatytułowane Kościół jako zamysł Chrystusa. Zapraszam na spotkanie w kawiarence.